pan Petru zaszczycił nas swoim wpisem, swoimi przemyśleniami dotyczącymi po prostu 25-lecia ogłoszenia, przyjęcia Konstytucji 3 maja przez króla polskiego oraz przedstawicieli naszego społeczeństwa, którą uważa się powszechnie za ten przejaw demokratyzmu naszego państwa. Ale wracając do pana Petru, tak tylko dwoma, trzema zdaniami spróbuję skomentować jego wypowiedź. Debil, debila, debilem pogania, jak powiedział pewien klasyk. Nie będę chyba musiał tłumaczyć, dlaczego wpis jest durny. Przejdźmy do bardziej poważnych kwestii związanych z konstytucją, do rzeczy, które mogą się wydawać zrozumiałe i pewne, a które nie do końca muszą być prawdziwe, jeżeli chodzi o zagadnienie Konstytucji 3 maja i jej rolę. Większość naszego społeczeństwa uważa ją za jakiś przejaw demokratyzmu naszego państwa. Otóż nie. Konstytucja sama w sobie jest tylko pewnym aktem prawnym, która określa pewne ramy funkcjonowania państwa. Konstytucja 3 maja, będąca taką ustawą zasadniczą, nie była elementem demokratyzmu w naszym państwie, ale elementem, który stanowił rządy prawa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ustanawiała pewne zasady podstawowe, a jeżeli chodzi o jej stosunek do kwestii demokracji, była jak najbardziej sceptyczna. Przede wszystkim nakładała duże ograniczenia pod względem osób, które mogły korzystać z prawa głosu. Innymi słowy, wprowadzała cenzus majątkowy. Dodatkowo ustanawiała monarchię dziedziczną, przy tym dając władcy duże prerogatywy, których wcześniej nie posiadał. Innymi słowy, była to ustawa, która wprowadzała w Polsce monarchię konstytucyjną, a także ograniczyła demokrację wśród szlachty. Innym problemem jest to, czy liberum veto, czy likwidacja liberum veto była elementem ograniczającym, elementem demokratycznym w naszym państwie, czy też nie. Tutaj można byłoby się spierać. Z jednej strony waga takiego głosu, który wcześniej mógł odwołać się do zasady liberum veto, była zmniejszona, jednak z drugiej strony konstytucja wprowadzała zasadę głosowania większościowego, która jest charakterystyczna właśnie dla ustroju demokratycznego. Na to pytanie jest ciężko odpowiedzieć. Z jednej strony faktycznie wprowadzała rozwiązania demokratyczne, a z drugiej strony zapis znoszący liberum veto ograniczał tą taką wolność w stanowieniu praw przez obywateli. W mojej ocenie było to niekorzystne dla państwa z dwóch powodów. Po pierwsze, zasada liberum veto funkcjonowała bez zasadniczych problemów od ponad 300 lat. Dopiero potem faktycznie zaczęły się pewne komplikacje z tym wiązać. Jednak porównując to na przykład do czasów obecnych, kiedy mamy problemy w przeciągu 20 lat z ustanowieniem jakiegokolwiek prawa sensownego, trzeba przyznać, że ta zasada liberum veto się jak najbardziej sprawdzała. Poza tym liberum veto faktycznie nie funkcjonowało już od 27 lat w momencie, kiedy ogłoszono Konstytucję 3 maja, więc był to tylko teoretyczny zapis, pewne usankcjonowanie prawne zwyczaju, który już miał miejsce od dłuższego czasu. Dobrze, to byłoby już prawie na tyle, jeżeli chodzi o naszą konstytucję. Jeszcze tylko takie ostatnie ad vocem. Uważa się, że konstytucja była ze swojego ducha oświeceniowa, czyli sceptyczna wobec religii, a przynajmniej w pewien sposób zdystansowana. Również nie jest to prawda. Konstytucja 3 maja była jak najbardziej konstytucją o charakterze religijnym. Dlaczego? Pierwszy rozdział tej konstytucji właśnie dotyczy się religii i mówi ni mniej, ni więcej, a że w Polsce religią panującą jest religia rzymskokatolicka, a inne religie mają gwarancję wolności właśnie dlatego, że wywodzi się to z zasad poszanowania wolności i godności wyprowadzonych z etyki katolickiej.
Na portalu Fronda, portalu poświęconym.
O, tutaj mamy takie pewne wiadomości z Frondy. Ostatnio zaszczyciłem swoją obecnością ten portal poświęcony. I moim oczom ukazał się pewien artykuł, który przewrócił mój świat do góry nogami. Ale zacznijmy może od początku całą historię. Jakieś 2-3 miesiące temu zdecydowałem się zapuścić włosy, fajny wygląd. No, zobaczymy, jak to z tym będzie. Znaczy, czy zobaczymy, to nie jest takie pewne. Skoro mamy już prolog za sobą, wróćmy do tematu głównego. Artykuł na froncie. Tytuł. Tytuł brzmi, czy mężczyzna może nosić długie włosy. Tytuł już sam sugeruje odpowiedź, która brzmi faktycznie jak się wczytamy w ten artykuł, brzmi ona nie. Mężczyzna nie powinien nosić długich włosów, gdyż jest to prawie grzech według autora tego tekstu publicystycznego. Dlaczego? Odwołuje się on właśnie do kilku pism tradycji Kościoła, a oprócz tego nawet do jednego cytatu z listu do Koryntian. Oczywiście to całkowicie abstrahując od całej otoczki kulturowej tamtego okresu i pewnego przesłania. Wywodząc takie zasady z Biblii, moglibyśmy również stwierdzić, że należy się poddać obrzezaniu, bo w końcu też jedna z zasad biblijnych. Ale autor Fronty jak najbardziej bierze to, co przeczytał na serio. Jak najbardziej na serio traktuje te wskazania, że mężczyzna nie może nosić długich włosów i stwierdza, że jeszcze samo noszenie długich włosów nie jest grzechem, ale może ten grzech jak najbardziej spowodować, może być jego przyczyną. Co przez to może rozumieć? No, może przez to, że facetowi jest łatwiej poderwać jakąś dziewczynę czy coś w tym stylu, a jak już się poderwie, to do grzechu jest jeszcze bliżej niż przed poderwaniem. No nic, będę musiał się chyba wybrać do jakiegoś biskupa po dyspensę czy coś w tym stylu, nie wiem, może do samego, no, chyba że pan Terlikowski takich udziela. Nie wiem, biskup się chyba by zdziwił, jakbym przyszedł do niego z taką prośbą, proszę o dyspensę. A Terlikowski będzie wiedział, będzie siedział w temacie, więc mam nadzieję udzieli mi pomocy w tej kwestii.